dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną zapowiadany już gość Krzysztof Cieślik. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Krzysztofie, spotykamy się, żeby porozmawiać o wydawnictwie Art Rage, którego, jak już Państwu wspomniałam, Krzysztof Cieślik jest redaktorem naczelnym. Trochę sobie znalazłam pretekst do tego, żeby z Tobą porozmawiać, a mianowicie pewien plebiscyt, który, jak się okazuje, winduje Was na najlepszego, fantastycznego wydawcę, a Wy właśnie, zastanawiam się, czy tak troszkę z przymrużeniem oka, czy faktycznie nie wiedzieliście o tym, że plebiscyt...
Nie wiedzieliśmy.
Nie wiedzieliście, naprawdę?
Wchodzę od razu w słowo, bo serio, ja nawet, nie, obaj nie wiedzieliśmy, że ten plebiscyt istnieje, szczerze mówiąc. Co może nie świadczy dobrze o nas, ale albo o popularności tego plebiscytu, ale czy konkursu, ale nie wiedzieliśmy o nim, jakby dowiedzieliśmy się dzień przed.
To i tak nieźle, że dzień przed. Mowa tutaj o wydawnictwie Roku w Publio, żeby Państwu dopowiedzieć, o jaki plebiscyt chodzi. Natomiast dla mnie ten brak wiedzy był o tyle zaskakujący, że zdajecie się bardzo prężnie działać w środowisku. Zabieracie stanowisko, mówicie o tym, co robicie, jak robicie. Macie taką bardzo przejrzystą też politykę, taką trochę insiderską, włączając czytelników w proces wydawniczy, można by powiedzieć, przez to, w jaki sposób działacie. I bardzo bym cię prosiła, żebyś o tym opowiedział, jeśli możemy od tego zacząć.
Jasne. Wydaje mi się, że to jest trochę pomysł Michała, bardziej niż mój. Aczkolwiek ja zawsze też jakby jako, nie wiem, krytyk czy tłumacz oferowałem, nie wiem, ludziom, którzy śledzą, co sobie tam piszę w mediach społecznościowych, jakieś insighty, bo wydaje mi się, że bardzo fajnie jest wiedzieć, jak to wygląda dokładnie, jak to wygląda z naszej perspektywy, jak to wygląda od środka. Jakby nie wydaje mi się, żeby to była, wiesz, wiedza tajemna, której należy strzec, tak? Więc no, chcielibyśmy, żeby, wiesz, też często uciekamy się do chwytów trochę szantażowych, że mówimy, że no, nie sprzedaje nam się coś.
Czy, upadniemy, jeśli nie wy.
Czy jesteśmy... Tak. No, ale też jakby trochę nie wiem, czy mamy wyjście, tak? W tym sensie, że robimy rzeczy ambitne, nie wiem, nowatorskie trochę, aczkolwiek może to za duże słowo, ale na pewno z jakimś pomysłem, ale wiesz, wydawaliśmy bardzo dużo debiutów. W zeszłym roku debiutów obcych, to jest po pierwsze literatura obca jest trudnym gruntem, jeśli mówimy o takiej literaturze obcej, pięknej, która jednak do czegoś aspiruje.
I też wychodzi
o literaturze gatunkowej.
I też, przepraszam, że ci wejdę w słowo, i też wychodzi nieco dalej ponad anglosaski rynek, który jest jednak u nas dość powszechny, bo wy też wprost mówicie o tym, że chcecie eksploatować kierunki, które nie są właśnie tymi oczywistymi kierunkami, którymi kierują się redaktorzy nabywający w wydawnictwach.
Zdecydowanie, wiesz, jakby ja... No, charakter ma to idealne hasło i zresztą charakter chyba przetarł szlaki takim wydawnictwom jak my też poniekąd, chociaż jakby my działamy na bazie fanów Book Rage'a i Art Rage'a niewątpliwie, tak? I to jest nasz ogromny kapitał i bez tych osób pewnie byśmy musieli wydawać dużo mniej albo w ogóle nie wydawać, tak? Natomiast charakter ma to bardzo fajne hasło, że wydajemy, co nam się podoba i trochę tak robimy. To znaczy oczywiście, ja nie mówię, że nie ma w tym jakiejś myśli. Z czasem jest jej trochę więcej, tak, co nam się może sprzedać. Natomiast jakby dla mnie istotny jest kierunek, powiedzmy, hiszpańskojęzyczny. I to jest jakaś moja fascynacja literacka po prostu. To znaczy, przechodziłem w życiu różne fascynacje literackie, ale ta jest taka dość trwała, może teraz mi jakoś wróciła. Bardzo kochałem takie wydawnictwo Mucha nie siada Tomasza Pindla, które działało krótko, ale wydawało wspaniałe rzeczy.
No to teraz Tomasz Pindel
jakoś...
przekłada wasze rzeczy.
Tak, tak, tak. I bardzo chciałem, żeby Tomek zresztą dla nas tłumaczył, podobnie jak Kasia Okrasko czy Agata Ostrowska, teraz jeszcze Basia Jaroszuk będzie dla nas tłumaczyć hiszpańskiego. I jakby no to jest dla mnie istotne, nie wiem. Uważam, że ta literatura jest dużo ciekawsza niż literatura anglosaska.
A
może
mógłbyś,
inaczej, jakby nie chodzi o to, że ona jest...
A mógłbyś rozwinąć, proszę, bo powiedziałeś,
dobra,
że jest...
Jasne, jasne.
To pokontynuujmy w takim razie.
Jasne, tak. Nie wiem, czy ona jest ciekawsza tak po prostu, tak? Po prostu ona jest też mało znana u nas. Jest bardzo bogata. To, no mówimy o obszarze językowym, wiesz, setek milionów ludzi. A statystyka ma o tyle znaczenie, że wiesz, jeśli setki milionów ludzi mówią w jakimś języku, to szanse, że literatura w nim będzie ciekawa, są dość duże. A ta dominacja literatury angielskiej, wiesz, sam jestem tłumaczem z języka angielskiego, ale mi to osobiście przeszkadza, tak? Że cały czas, nie wiem, hajpujemy wszystkie powieści jakieś bookerowe i tak dalej.
Tak.
Oczywiście one często są dobre, ale wiesz, nie wiem, bestseller ze Stanów, jakiś Anthony Doerr, który jest średnim pisarzem, Lauren Groff, która jest, nie wiem, mnie tam nie przekonywała.
Ja lubię krótką formę, więc mam słabość do jej opowiadań, tak jak teraz do...
Nie czytałem opowiadań, więc to też jest taka opinia, może trochę po debiucie, tak? Przynajmniej ten debiut mnie nie przekonał. Ale wiesz, no właśnie to są rzeczy, które są hype'owane, tak? Czy Hania Jana Gichara i tak dalej. I jest tego... I po prostu to, co jest duże w Stanach czy w Anglii, praktycznie zawsze u nas wychodzi i spotyka się z jakąś recepcją, często jest bestsellerem. Literaturę taką, jak my wydajemy, czyli z jednej strony ja stawiam, chociaż teraz już właściwie obaj szukamy i tych hiszpańskojęzycznych i skandynawskich, bo najpierw powiedzmy, że bardziej Michał się zajmował Skandynawią, a ja hiszpańskojęzycznymi i oczywiście trafiają nam się też inne rzeczy i będą. No to rzeczywiście jakby wydaje mi się, że tych rzeczy jest trochę mało. Jeśli chodzi o Skandynawię, to oczywiście wydawnictwo poznańskie ma swoją serię,
tak,
którą wskrzesiło, tak, bo to była seria z lat, nie wiem, 70., może wcześniej i ona w którymś momencie umarła, a dzisiaj poznańskie po jakby odbudowie niejako, bo przez lata właściwie to było jakieś maleńkie wydawnictwo niszowe, a teraz wróciło, że tak powiem, w glorii i chwale,
tak,
wróciło też z tą serią i bardzo fajnie, tak, bo wydaje mi się, że jednak jest dużo ciekawiej, kiedy czytelnik dostaje rzeczy, których się nie spodziewa, tak? Albo rzeczy, które pokazują mu kawałek świata, który zna słabiej. Ja
o,
na przykład się kompletnie nie znam na...
Przepraszam, że ci teraz wejdę w słowo, bo powiedziałeś rzecz, która pracuje we mnie po rozmowie z Elką Łapczyńską. Ona właśnie wprost powiedziała, że wręcz intencjonalnie szuka książek, które absolutnie nie są zbieżne z naszym kręgiem kulturowym, ponieważ to sprawia, że po pierwsze otwiera się na zupełnie inne doznania, po drugie poznaje, to jest oczywiste, dowiaduje się nowych rzeczy, równocześnie wskazując, że literatura piękna z danego regionu, akurat rozmawiałyśmy o afrykańskich korzeniach UFO, i ona na przykład powiedziała, że w literaturze pięknej, w przeciwieństwie do non-fiction, takie rzeczy, które są bardzo ważne właśnie kulturowo czy społecznie w danym miejscu, pracują podskórnie i ma wrażenie, że wynosi z tego dużo więcej. Czy to jest taki kierunek, który gdzieś ci tam też szwenda się po głowie?
Może coś takiego, tak? Wydaje mi się po prostu, że to jest inna literatura, w tym sensie, że nie wiem, czytając powieści angielskie, anglojęzyczne, raczej niż angielskie, mam często wrażenie tego, że to są bardzo podobne do siebie teksty, że one są trochę z kursów kreatywnego pisania, w których nie ma generalnie nic złego i generalnie to też są często bardzo solidne rzeczy, tak? Nawet te bestsellery, do których ja mam różny stosunek i o których wspominałem, ja nie twierdzę, że wszystko to są złe książki, bo nie są, tak? Tylko chodzi o to, że to wydaje mi się, że wiesz, że jakby jesteśmy tak zanurzeni w tej kulturze, że to już nam nic nowego nie mówi. I trochę szkoda, że oglądamy świat przez pryzmat, wiesz, seriali Netflixa, czy właśnie amerykańskiej prozy wyłącznie. I nie mówię tego, żeby powiedzieć, że wszystkie seriale Netflixa są złe, czy każda amerykańska książka jest zła, bo zupełnie nie o to mi chodzi, tylko o to, że jakby fajnie jest spojrzeć szerzej. I wiesz, i ja na przykład, nie wiem, cenię to, co robią tajfuny, choć sam nie jestem czytelnikiem takiej literatury, ponieważ, no nie wiem, ja jakoś to nie trafia w moją wrażliwość. Jest dla mnie zbyt obca kulturowo, tak? Ja się przez to nie przebijam. No ale to jakby dla mnie to jest super robota, że dziewczyny, które to robią, dają polskim czytelnikom wgląd w coś, co czego by bez nich nie było tutaj, tak?
To prawda.
Bo gdyby one tego nie wydawały, to w większości z tych rzeczy nikt by nie wydał. I to jest trochę tak, trochę to, co ja bym chciał robić, a oczywiście też chciałbym czasem sprzedać książkę. Nawet nie czasem, najchętniej jak najczęściej, tak? Ale nie wiem, no tak jak, nie wiem, mamy ten rok mamy bardzo bogaty, bo wydamy powyżej 20 tytułów, się na to zanosi.
To jest już dużo.
A no to jest bardzo dużo dla małego wydawnictwa. Jakby, nie wiem, kto tyle wydaje z takich niszowych bardziej
Właśnie szukam w głowie, bo na przykład
natomiast
Afera koło 10, 10 to już Julia Różewicz mówi, że jest sporo. Chyba Książkowe
tak.
Klimaty miały taki rok, w którym
miały kiedyś, ale to już dawno. No nie wiem, no weźmiemy Cyrankę czy Filtr i chyba Filtry nawet wydadzą mniej w tym roku niż my. Ale nie chodzi mi o ilość, tylko zmierzałem do tego, że wiesz, że oczywiście w tym są jakieś ruchy, które mają nam przynieść pieniądze, bo musimy mieć pieniądze, żeby wydawać książki. I to jest główny cel, i żeby utrzymać wydawnictwo. Ale jest tam bardzo dużo takich książek, które, no, jak się na nie spojrzy z marketingowego punktu widzenia, czy sprzedażowego, no to nie rokują na, nie wiem, 3000 egzemplarzy sprzedaży, tak? Jakby dla nas 3000 to jest sukces.
Georgina Gryboś, trwa audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną Krzysztof Cieślik, tłumacz, krytyk literacki, poeta również, ale dzisiaj przede wszystkim występuje w roli redaktora naczelnego wydawnictwa Art Rage. Przed przerwą, Krzysztofie, zacząłeś mówić o tym, że ważne jest to, żeby utrzymać wydawnictwo i że rokowanie, czy te estymacje tak zwane na 3000 egzemplarzy, to jest dużo. I to też zwróciło moją uwagę ze względu na właśnie pytanie, czym jest bestseller, bo zdaje się, że nikt nie potrafi mi wytłumaczyć jeden do jeden, nie potrafi mi podać definicji albo liczb, które rządzą tym rynkiem i jakby progiem wyjścia, w którym możemy mówić o tym, że książka jest bestsellerem. To jak to się ma w takim razie do waszych 3000 egzemplarzy?
No my do tej pory 3000 sprzedaliśmy chyba Lin Stromsborg, czyli powieści Nigdy, Nigdy, Nigdy. Pewnie już więcej i dla nas to jest bestseller. I to jest książka, która zarobi nam na pewnie dwie, może trzy inne książki. I jakby super. No to jest jakiś ideał z naszej perspektywy. Oczywiście liczymy na to, że ją przebijemy w którymś momencie. Najchętniej z raz w tym roku albo dwa byłoby super. Natomiast czym jest bestseller, to tak rynkowo to pewnie już jest jakieś, ja wiem, 10 tysięcy egzemplarzy. Myślę, że możemy tak, że książkę, która się w takim nakładzie sprzedaje, możemy już nazywać bestsellerem. Nie wiem, wiesz, nie mogę powiedzieć na przykład, w jakim nakładzie sprzedał się Shaggy Bane, którego tłumaczyłem, chociaż znam ten nakład, bo no, musiałbym spytać, czy mogę.
Czy możesz.
Ale jakby to nie są ogromne liczby, a wydaje mi się, że możemy nazwać tę książkę jakimś tam stosunkowym bestsellerem. Pytanie, wiesz, też o czym mówimy, tak? Czy mówimy o literaturze pięknej, czy mówimy, wiesz, o literaturze gatunkowej, tak? Jeśli pewnie
która ma też inny próg wyjścia.
Tak. Czy dla Young Adult te progi będą zupełnie inne. A my działamy w jednej z trudniejszych działek, bo jakby literatura piękna, obca, jeśli spojrzysz na przykład na działalność molochów, została raczej zepchnięta bardzo na margines, tak? Oczywiście będziemy też wydawać prozę polską, ale generalnie duże domy wydawnicze nie stawiają na takie rzeczy, na jakie stawiają wydawnictwa takie jak my, czy właśnie inne niszowe wydawnictwa, i nie wydaje mi się, żeby to się miało jakoś bardzo zmienić. I oczywiście, nie wiem, masz w Wabie jakiegoś Fostera Wallace'a, ale to jest raczej kwiatek do kożucha obecnie, a nie standard tego wydawnictwa, tak? Wab 10 lat temu wyglądał tak jak my dzisiaj w jakimś sensie, tylko był większy oczywiście, ale wydawałby, Beata Stasińska dzisiaj pewnie wydawałaby podobne rzeczy, co my wydajemy, powiedzmy. I tak, no, nie wiem, ja bym chciał wydawać te książki, które wydają mi się ciekawe dla ludzi, i nie chciałbym wydawać książek dla pieniędzy w pierwszej kolejności. Chciałbym mieć hity, ale dla nas pewnie to będzie właśnie, jeśli kiedyś trafimy książkę na 10 tysięcy egzemplarzy, to
będzie
będziemy
dobrze.
Bardzo, bardzo zadowoleni.
Powiedz, bo odbijamy się od dużych domów wydawniczych, czy od dużych wydawnictw, jak zwał, tak zwał. I tak sobie myślę, czy ty w jakiś sposób marząc, czy licząc na to, że te nakłady będą wam wzrastać, będą zarabiać na kolejne tytuły, na które macie chrapkę, czy już nabyliście do nich prawa, bo różnie to wygląda. Czy czujesz na przykład taką presję bądź ryzyko, że zaczniesz myśleć o pieniądzach? Czy jesteś tak pewny tego, jaką wagę przykładasz do literatury i tak jasno masz sprecyzowany cel wydawniczy, że nie zepsują cię ewentualne sukcesy? Czy was, może powinnam powiedzieć?
Wiesz co, to bardzo zależy jak, bo mogę na to pytanie odpowiedzieć tak. Ja myślę o pieniądzach, w sensie jakby podejmując dużą część tych decyzji, myślę o pieniądzach, na przykład myślę o nich w ten sposób, że powiedzmy kupujemy książkę z Argentyny, to wiem, że kupujemy ją też troszkę dlatego, że być może dostaniemy na nią dobry grant, ale kupujemy taką książkę, którą chcę kupić, więc to jest czasem tego rodzaju myślenie. I dla nas te kraje, które oferują dobre granty, są jakoś istotne, tak? I ustawiamy czasem się pod to w jakimś sensie. W tym sensie, że wiesz, że no jakby do tej pory dostaliśmy tych grantów całkiem sporo i czasem to jest kwota, która nam robi różnicę, tak? Tego rodzaju różnica, że nie wiem, powrót do Uluru bez wsparcia Australian Council of Literature, czy Arts chyba, nie miałby, nie zwróciłby nam się, a tak nam się zwróci. A jest to wspaniała książka i cieszę się, że ją wydaliśmy bardzo. Michał ją znalazł i uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jakie wydaliśmy. Natomiast jakby tak, no nie wiem, Lindström była jakoś na pewno wydawana z myślą, że z jednej strony to jest ważny temat i ciekawa rzecz, a z drugiej strony no, to jest książka, która może nam się sprzedać. Ale nie boję się tego, o co tak naprawdę spytałaś, czyli tego, że czy jak przyjdzie do mnie, nie wiem, Remigiusz Mróz, to go wydam. W sensie nie mam nic do Remigiusza Mroza. Piszę sobie książki, niech sobie pisze, są jakie są. Ludzie je czytają, zarabia pieniądze, okej. Natomiast nie wydałbym takiej książki. Jakby jest jakiś próg, poniżej którego bym nie zszedł. W tym sensie, że ja nie powiem ci, że wszystkie nasze książki są super. W sensie, ja je lubię pewnie wszystkie, tak? Ale no, zdarzają nam się rzeczy, które są dobre albo niezłe, tak? A niektóre są świetne. Bo ja też nie chciałbym dawać ludziom samych arcydzieł, tak?
A
bo
powiedz
wydaje
w
mi
takim
się, że
razie.
nikt nie jest w stanie czytać samych arcydzieł.
Powiedziałeś o Lynn Stromsborg, o Nigdy, 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 że jest to książka o ważnym temacie. No mamy temat decyzji o tym, czy chcemy, czy nie chcemy mieć dzieci. I to jest faktycznie temat dyskutowany. Ostatnio rozmawiałam z Karoliną Drozdowską. Śmiała się, że przylgnęły do niej problemy kobiet między 30 a 40 rokiem życia, właśnie mniej więcej w takim wydaniu. I chyba czuję taką literaturę. Ale faktycznie temat komentowany. Pojawiał się w przypadku Oli Pakieły, czyli akurat polskiej autorki, temat zaburzeń odżywiania, temat, który był bardzo szeroko komentowany. I zastanawiam się, czy można doszukiwać się w tym ewentualnie jakiegoś kierunku, który chcecie eksploatować, czyli te kobiece głosy, społeczne dyskusje.
Tak, chcemy eksploatować kobiety.
Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
No, oczywiście powiedziałem to celowo. Nie, myślę, że chcemy jakby. Mnie szczerze mówiąc, znaczy nie chcę też przesadzić, ale w mniejszym stopniu z wiekiem interesuje mnie, co ma do powiedzenia biały mężczyzna z zachodu. No. Po prostu ja już wiem, co ma do powiedzenia biały mężczyzna z zachodu, jestem białym mężczyzną z zachodu. Jakby nie interesują mnie jakoś specjalnie książki o moim świecie tak do końca, tak? Jak, nie wiem, dla mnie, nie wiem, Elena Ferrante jest kimś, kogo chętnie bym przeczytał jeszcze raz, tak? Bo mówi mi coś, czego ja nie wiem o kobietach. I na pewno będziemy stawiać na literaturę kobiet.
A Ośli Brzuch, który wydaliście?
Powieści pisane przez kobiety.
Przepraszam, czy o Ośli Brzuch, książka, którą wydaliście, bo powiedziałeś o Ferrante, a porównujecie... Porównujecie najczęściej właśnie z genialną przyjaciółką.
Nie przez nas.
Nie przez was, ale podpieracie się tym.
To znaczy tak, wykorzystaliśmy to oczywiście, bo czymś trzeba przyciągnąć czytelnika. No ja uważam, że to jest świetnie napisany debiut. I dlatego go wydaliśmy, no, że to jest, wiesz...
A co można w tej książce znaleźć świetnego, no? Przepraszam, że cię tak podpytuję, ale też chciałabym, żeby wybrzmiały tytuły, po które możemy sięgać, bo jakby samo wydawnictwo ArtRage jakoś funkcjonuje, natomiast zakładam, że jeżeli o nim rozmawiamy, to cudownie byłoby pokazać jakieś kierunki, w których potencjalni czytelnicy i czytelniczki, mam nadzieję, że państwo się będą interesować tym, co prezentują poszczególni wydawcy, bo jakieś kierunki każdy wybiera. Dlatego trochę podpytuję po te wasze. A Ośli Brzuch z kolei zachwalał bardzo Krystian Nowak, którego tu tak wywołujemy trochę bezimiennie pomiędzy wierszami. Natomiast on był absolutnie zafascynowany tą książką. Dlatego pytam o ten tytuł. Bo powiedziałeś, że to jest bardzo dobrze napisany debiut.
Tak.
Dlaczego?
No, bo jest dobrze napisany, no nie wiem, jakby... Jakby ona miesza, nie wiem, no stylistycznie to jest bardzo ciekawe, bo wplata tam dialekty hiszpańskiego, kanaryjskie, a do tego... ładnie posługuje się strumieniem świadomości, a przy okazji to jest coś, co mnie cieszy, a przy okazji pokazuje dorastanie dziewczyn, wchodzenie ich w nastoletność, tak? Więc z jednej strony masz, nie wiem, coś, co przyciąga mnie, czyli warstwę literacką, Abreu była niedawno wymieniana, była w takiej antologii Granty, która jednego z bardziej prestiżowych magazynów literackich na świecie brytyjskiego, która jest raz na dekadę z głosami hiszpańskimi. I jakby no, to mnie zainteresowało, tak, że widzę, że autorka, która była w Grancie, wydaje debiut, więc wiem, że on będzie dobry, tak, bo tam to nie jest tak, że tam może trafić ktoś przypadkowy. Zresztą Christina Morales, której lekturę uproszczoną wydamy w tym roku, też była w tej antologii i uchodzi za największy talent hiszpańskiej prozy. I jakby mnie interesuje to trochę od tej strony, ale też jakby samo to doświadczenie dziewczęcości jest dla mnie ciekawe, bo jest na przykład dla mnie obce, tak, bo byłem chłopcem. I nie znam niektórych rzeczy, które one tam przybliżają jakoś. Znaczy Abreu przybliża.
Bardzo bym cię prosiła jeszcze o, jeśli może rzeczywiście i masz chęć, o podsunięcie takiej książki, od której na przykład można zacząć przygodę z waszym wydawnictwem. Czy przychodzi ci jakiś pierwszy tytuł, na przykład, nie wiem, twój ulubiony, albo taki, który jest otwierający. Być może faktycznie tak łapie czytelnika za gardło, że chciałoby się eksplorować więcej i więcej. Masz taki tytuł?
Na pewno mam. Ja mam, nie wiem, no jest dużo fajnych książek wydaliśmy. Jakbym coś, nie wiem, myślę, że Nona Fernandez i Strefa Mroku, to jest wspaniała powieść o Chile i o mężczyźnie, który był w aparacie opresji za Pinocheta, ale też to jest powieść o pamięci i rozliczeniach z pamięcią historyczną. To jest powieść bardzo osobista z jednej strony, a z drugiej strony taka na pograniczu reportażu, do tego ładnie flirtująca z popkulturą i dobrze napisana. I to jest taka książka, którą ja bardzo lubię i to jest chyba moja pierwsza książka jako redaktora Fartrage'u. No nie wiem, wspaniały jest Powrót do Uluru, to jest z kolei właśnie taka książka, która pokazuje kawałek świata, o którym my Polacy raczej nie mamy pojęcia, czyli Australię i jej aborygańskie korzenie i genocyd de facto, który tam nastąpił. Ucieczka z Chinatown jest po prostu przezabawna, wspaniale przetłumaczona przez Agezano. Nie wiem, mogę wymieniać wszystkie, ale lepsze książki będą jeszcze w tym roku. W sensie naprawdę mamy wspaniałe rzeczy i myślę, że jakby większość tych rzeczy chciałbym po prostu przeczytać, bo jeszcze wszystkich nie czytałem w przykładach i cieszę się, że niedługo do mnie trafią. Część już mamy i będą wychodziły niedługo. No wydaje mi się, że rzeczywiście udało nam się stworzyć wydawnictwo, które jest po prostu super ciekawe.
I nie jest ci wstyd, że robisz książki.
Chciałbym właśnie takie rzeczy dawać ludziom, tak.
W takim razie życzę ci tego, żeby nie spadły emocje i żeby książek było jak najwięcej dobrych. Otwierajcie. Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie, za dzisiejsze spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.